Gośćmi Radia UWM FM są dzisiaj panowie profesorowie Krzysztof Narojczyk z Katedry Edukacji Historycznej i Metod Cyfrowych. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
Oraz pan profesor Andrzej Korytko z Katedry Historii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry.
Spotykamy się z okazji zakończenia, które miało miejsce niedawno, takiego interesującego moim zdaniem i myślę, że zdaniem słuchaczy i społeczności akademickiej również, projektu naukowego, projektu badawczego, nad którym pracowali panowie jeszcze wraz z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale to pewnie za chwilę o tym powiemy, ale tutaj ze strony naszego uniwersytetu to byli panowie. Projekt nazywa się Interaktywny Atlas Statystyczno-Demograficzny Królestwa Polskiego, prawda? Dobrze mówię.
Tak, idealnie.
Proszę opowiedzieć o tym projekcie. Pan profesor Narojczyk jest kierownikiem projektu, czy był, bo jak projekt zakończony, to już możemy mówić w czasie przeszłym, ale oczywiście owoce tego projektu są. Królestwa Polskiego, jeszcze może powiedzmy, chociaż pan profesor by to pewnie wspomniał, w latach 1815-1914. To chodzi o ten okres w historii, tak żeby unaocznić. Proszę powiedzieć, na czym ten projekt polegał, co było jego celem?
Jest takie anglosaskie powiedzenie, że obraz jest wart tysiąca słów i wychodząc z tego właśnie założenia stwierdziliśmy, że dane statystyczne, które udałoby się zdobyć dla tego okresu, warto by było zilustrować w postaci graficznej. Stąd powstała idea stworzenia atlasu, który głównie oparty byłby na kartogramach. To jest typ prezentacji geograficznej, w której dane statystyczne przetwarzane są do postaci względnej, tak żeby zilustrować nasycenie danego zjawiska na określonym obszarze. W naszym wypadku uznaliśmy, że taką podstawową jednostką będzie powiat, który występował na przestrzeni całego tego badanego okresu. No i w efekcie powstał pomysł stworzenia takiego interaktywnego atlasu. Chodziło nam o to, żeby był on responsywny, żeby użytkownik mógł sobie według własnych potrzeb kształtować to, co widzi na ekranie. No, efekt można sobie w tej chwili już oglądać. Atlas jest powieszony na stronie UWM. Łatwo zapamiętać adres, ja może podam, dlatego że to jest dokładnie
tak,
adres,
oczywiście.
Tak jak nasz uniwersytet, czyli uwmedu.pl/ i później atlas podkreślenie Królestwa, podkreślenie Polskiego, tak jak tytuł tego atlasu.
Ja może tylko dopowiem jedną rzecz, bo wiadomo, że historycy korzystają ze statystyki, najczęściej pracowali na tabelkach, tak wiadomo, tabele, ciągi danych i tak dalej, i tak dalej. I myśmy to w pewnym sensie zwizualizowali, tak? Także atlas jest interaktywny, użytkownik może faktycznie wszelkie dane na różne sposoby sobie przeglądać, wyciągać z tego atlasu i tak naprawdę to powoduje, że badanie pewnych zjawisk w oparciu o dane statystyczne jest o wiele przyjemniejsze i przede wszystkim łatwiejsze i szybsze.
Chciałabym panu zapytać o ten materiał, to znaczy jakiego typu to są dane, co można wyciągnąć z tego atlasu, nad czym panowie też pracowali, bo mamy tutaj w tym tytule statystyczno-demograficzny, więc domyślam się, że są to demograficzne dane, ale też od razu chciałabym zapytać, dlaczego zdecydowali się panowie, czy wraz z całym tym swoim zespołem, skupić się właśnie na Królestwie Polskim w latach 1815-1914. Spodziewam się, że jak to naukowcy znaleźli panowie lukę istniejącą w tym okresie. Ale proszę powiedzieć, dlaczego z perspektywy badawczej właśnie ten okres wydawał się interesujący i jakiego typu dane można znaleźć w państwa atlasie?
Jak sama nazwa wskazuje, oczywiście dane typu demograficznego, ale również te, które udało nam się zgromadzić w odniesieniu do podstawowych działów gospodarki, a więc rolnictwa, stanu majątkowego, w końcowym okresie również szczegółowa struktura ludności, zawodowa, płci, wykształcenia, więc tego typu rzeczy można znaleźć. Dlaczego ten okres? Tutaj Królestwo Polskie odstaje od pozostałych zaborów, bo dla zaboru pruskiego i austriackiego podobne opracowania już powstają. Natomiast Królestwo Polskie nie miało. No, wynikało to prawdopodobnie z tego, że statystyka taka instytucjonalna w zaborze rosyjskim powstała troszeczkę później niż w pozostałych. Stąd też niedostatek danych, żeby coś takiego sporządzić. Stąd ten atlas nie jest jednolity. On się składa właściwie z kilkunastu części, które mogą być rozpatrywane oddzielnie i nie udało się w odniesieniu do żadnego parametru uzyskać pełnej ciągłości, czyli od roku 1815 do 1914. Więc prezentujemy takie wycinki. Niemniej łącznie, biorąc pod uwagę interaktywność, że użytkownik może sobie wybierać fragmenty tych danych, jest w stanie stworzyć kilkaset map indywidualnych.
No i po prostu jesteśmy skazani na takie, a nie inne źródła, tak? I tutaj w pewnym sensie wypełnialiśmy lukę, ponieważ faktycznie do tej pory, jeżeli popatrzymy też na badania, które prowadzono, to tak naprawdę zawężano je do drugiej połowy XIX wieku, ewentualnie do końcówki. To widać po badaniach poprzedników dotyczących między innymi tego, co myśmy robili, prawda? Także tutaj faktycznie jest kilkanaście różnego rodzaju map, danych statystycznych, które są wprowadzone do tego atlasu i tak, nie są komplementarne, bo faktycznie historyk nie ma prawa wymyślać, ma pracować na źródłach. My dajemy jakby pewne narzędzie dla użytkownika po to, żeby mógł z tego potem wyciągać jakieś wnioski.
Chciałabym teraz namówić panów na odsłonięcie trochę kulis pracy, bo spodziewam się, że to musiały być, nie wiem, tysiące źródeł przeanalizowanych, mnóstwo pracy. Gdyby panowie mogli, to się nie da w takiej krótkiej rozmowie, ale chociaż gdyby panowie mogli powiedzieć, jak ta praca wyglądała, czego od panów wymagała, no to był naprawdę duży projekt badawczy.
No ja tylko powiem, bo tutaj uprzedzę, co powie kierownik. Ja tylko powiem, że jednej rzeczy nie udało nam się zrobić, mianowicie mieliśmy zaplanowaną kwerendę w Moskwie i Petersburgu, ale z racji pandemii, a potem wiadomo wojny,
tak
jest, bo tutaj też liczyliśmy na korpus źródeł, który chcieliśmy zdobyć właśnie z Federacji Rosyjskiej. No siłą rzeczy to się nie udało, aczkolwiek ściągnęliśmy niektóre źródła w wersji zdigitalizowanej. Udało się to zrobić.
Praca zaplanowana była właściwie w taki tradycyjny dla historyka sposób, więc pierwszy etap to jest gruntowna kwerenda, czyli rozjechaliśmy się po archiwach polskich, tam gdzie można było, po archiwach towarzystw naukowych i szukaliśmy materiałów. No niestety w większości wypadków są one w złym stanie zachowane i fragmentarycznym, stąd też trzeba było dobrać taki materiał, który nadawałby się do tego atlasu. I tutaj warunkiem takim wstępnym zupełnie było to, żeby dysponować danymi do wszystkich jednostek, bo nie da się zrobić dobrego kartogramu, jeżeli są dziury po prostu w środku, jeżeli dla jakiegoś powiatu nie mielibyśmy kompletu informacji. Jak już mieliśmy spis tych danych, to trzeba je było zdigitalizować i tutaj powstał problem, jeżeli chodzi o źródła rosyjskojęzyczne, dlatego że wymaga to dosyć dobrego przygotowania językowego. W związku z tym poprosiliśmy naszych rusycystów z uniwersyteckich o pomoc. Stworzyliśmy taki zespół. Napisaliśmy taką aplikację, za pomocą której można było wprowadzać te dane. Więc oni to nam sczytywali, wprowadzali. Następnie to wszystko zostało przerzucone do arkuszy kalkulacyjnych i przeliczone. W większości wypadków źródła oryginalne nie nadają się bezpośrednio do użycia w atlasie. Trzeba je przeliczyć do wartości względnych. W związku z tym większość zdecydowana tych źródeł jest przekształcona. Ale żeby dać możliwość następnym badaczom jakiejś własnej wizji, bo przecież my zaproponowaliśmy tylko pewną formę przekształcenia, wszystkie te dane w postaci źródłowej w tych plików Excela są do pobrania z tej strony. Więc jeżeli ktoś chciałby inaczej rozwiązać sobie tą wizualizację, bądź wykorzystać te dane w sposób jednostkowy, to one są dostępne, można je po prostu ściągnąć sobie.
Myślę, że to duża zaleta, bo ktoś dostaje takie gotowe narzędzie, prawda?
Tak, dokładnie tak. Nie musi tego robić samemu, prawda? I ma w tej chwili, jeżeli nawet, powiedzmy, nie będzie korzystał bezpośrednio z tych danych, które są pięknie kolorystycznie też nasycone, bo to też jest ważne, tak żeby widzieć pewne zjawiska bezpośrednio na takiej mapie Królestwa Polskiego, to tutaj ma możliwość ściągnięcia sobie po prostu danych takich cyfrowych i bawienia się z tym, prawda, analizowania i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, to, o czym mówi tutaj Krzysztof, to faktycznie była taka mrówcza praca zespołu osób, które musiały siedzieć i wklepywać te dane. Potem trzeba było to sprawdzić. Tam są dziesiątki, jak nie setki tysięcy danych, tak, prowadzonych do systemu.
To może skoro mowa o mrówczej pracy wielu osób, to wspomnijmy doktora habilitowanego Konrada Wnęka oraz doktor habilitowaną Lidię Zyblikiewicz z Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawda? To z tymi osobami panowie współpracowali, to może powiedzmy, jaką rolę tutaj naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego odegrali.
Obydwoje są demografami i to jest taki dział historii, który wymaga określonych kwalifikacji. Stąd też potrzebni nam byli, żeby te dane, które przekształcaliśmy demograficzne, opracować naukowo i żeby to opracowanie było poprawne od strony metodologicznej. Więc oni zajmowali się takim standaryzowaniem tych danych, które uzyskaliśmy ze źródeł i nadawali kierunek przekształceniom, w którym kierunku należy je opracowywać i jak przekształcać, żeby były zgodne z kanonem takim i ogólnie, że tak powiem, porównywalne z innymi danymi statystycznymi. Jest szereg kategorii, które wydają się takich demograficznych, na przykład ludność faktyczna, ludność stała. W zaborze rosyjskim często w źródłach jest to pomieszane, więc trzeba było to ujednolicić i oni pomagali nam właśnie w prawidłowym ujęciu metodologicznym.
Poza tym profesor Wnęk też już miał duże doświadczenie w konstruowaniu takich atlasów, także dotyczących Galicji. Więc generalnie faktycznie to były osoby, które były niezbędne do pracy przy naszym projekcie.
Pamiętam publikacje i też sobie dzisiaj je przypominałam przed naszą rozmową, jak państwo dostali dofinansowanie, bo też wspomnimy, że to z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i pamiętam, że zainteresowały się nawet tym olsztyńskie media, nie tylko nasze uniwersyteckie i obwieszczały, że naukowcy z UWM dostali bardzo dużo pieniędzy na ten projekt i to jeden z największych projektów. Więc chodzi mi o to, że dzisiaj, kiedy on już jest ukończony, strona funkcjonuje i już jest ten owoc, to jestem ciekawa panów takich wrażeń, bo spodziewam się, że jest taka satysfakcja, że udało się doprowadzić do końca projekt niełatwy, wypełniający taką właśnie naukową lukę, no i taki, który będzie żył, który będzie się historykom, młodym badaczom, może też studentom po prostu przydał na co dzień.
Poczucie satysfakcji jest ogromne, no bo udało się to wbrew przeszkodom takim obiektywnym, bo gdy przyszła epidemia COVID-u, część zespołu nam się rozsypała, po prostu rozchorowali. Więc później zaplanowane kwerendy w archiwach rosyjskich trzeba było odwołać. Już bilety mieliśmy zamówione, lotnicze, żeby tam pojechać. Równocześnie myślę, że to będzie cenna rzecz dla następnych badaczy, bo na przykład skład tego zestawu, który prezentujemy i który można ściągnąć z tej strony, jest komplet map wektorowych Królestwa Polskiego dla poszczególnych podziałów administracyjnych. Tam jest 6 map, które zaprezentowane są w takim standardzie SHAPE i to jest powszechnie stosowany standard, więc każdy, kto chciałby pójść tą drogą, w jakikolwiek sposób wykorzystać te poszczególne podziały administracyjne, to może sobie te mapy ściągnąć, one są już gotowe, poprawnie zrobione. Równocześnie po raz pierwszy chyba nam się udało zrobić coś takiego, że jest taka część, atlas właśnie podziałów administracyjnych Królestwa Polskiego i tam każda jednostka ma obliczoną powierzchnię. Wcześniej tego nie było, więc można sobie sprawdzić, ile każdy powiat w danym momencie, jakim obszar zajmował. Bo tych zmian, tych podziałów administracyjnych było sporo, trzeba było to wszystko uwzględnić.
A propos satysfakcji, no faktycznie było trochę też nerwów. Tak to jest, jeżeli mieliśmy pewien plan, mieliśmy pewien harmonogram działań.
Życie rzuciło kłody pod nogi.
Zdecydowanie życie nam zweryfikowało nasze plany, zdecydowanie. Ja tylko dodam, że faktycznie to był największy grant humanistyczny u nas, w naszym uniwersytecie. Także
i do tej pory nadal ten rekord nie został pobity.
Został, bo
został
w tej chwili jest szlak kopernikowski, a więc którego kierownikiem jestem ja osobiście. Pracujemy teraz nad innym projektem, nad szlakiem kopernikowskim, ale to myślę, że na jakąś następną rozmowę. Natomiast faktem jest, że satysfakcja jest duża. Grant został już rozliczony, poddany ocenie i faktycznie przyjęty bardzo dobrze. To tylko pokazuje, że faktycznie zrobiliśmy kawał fajnej pracy, tak? Która, mam nadzieję, to co tutaj kierownik powiedział, będzie zowocowała także jakimiś dysertacjami. Tutaj naprawdę zapraszamy do tego, żeby zajrzeć do atlasu, bo z tego może być mnóstwo pracy od licencjatów, poczynając na innych dysertacjach naukowych, kończąc.
Chciałam jeszcze tylko odnotować, bo to może tak nie wybrzmiało, bo czytałam nawet w opisie tego państwa projektu, że wykorzystuje on technologie informatyczne i oparte na nich te systemy GIS. To jest teraz bardzo popularne. Myślę, że nasi geodeci tutaj na Wydziale Geoinżynierii to są bardzo za pan brat z tymi wszystkimi technologiami, ale
wejdę w słowo, to właśnie współpracują z nami przy szlaku kopernikowskim.
No właśnie, to jest rzeczywiście potencjał na kolejną rozmowę. To zresztą wiemy, że państwo to realizują, ale chciałam powiedzieć, że to też ciekawe wykorzystanie do historycznych badań, tych takich geoprzestrzennych i tutaj myślę, że to też taka zaleta, taki ukłon w stronę nowych technologii i nowych metod badawczych, prawda?
Z całą pewnością staraliśmy się wykorzystać moc obliczeniową komputerów. Bo przyznam, że ilość danych przetwarzanych momentami była tak duża, że ja mam bardzo szybki komputer, według mnie taki standardowy, ale szybki. I on potrafił wiele, wiele godzin przeliczać poszczególne źródła. Przy czym tutaj przy technologii informatycznej pojawia się pewien problem, który jeszcze parę lat temu nie istniał. Mianowicie w tej chwili dobre oprogramowanie z reguły niedostępne jest w postaci licencji wieczystej. I to jest ogromny problem, bo stanęliśmy w pewnym momencie przed groźbą, że nie ukończymy tego grantu, dlatego że nie można finansować z grantu przyszłych wydatków. W związku z tym kończy się licencja, kończy się używanie programu. Właściwie tak troszeczkę przymuszeni zostaliśmy do wykorzystania oprogramowania z zakresu takiego business intelligent. I portal, który wisi, jest powieszony na stronie uniwersyteckiej, wykorzystuje silniki tego Tableau, które są w ogólnym dostępie. I zdając sobie sprawę, że firma Tableau w tej chwili, no około 10-15 lat udostępnia taką chmurę, gdzie można ten silnik tam używać w sposób bezpłatny, ale ma to pewne ograniczenia, dlatego że wielkiej ilości danych, bardzo dużych, nie da rady tam umieścić. W związku z tym na przykład w portalu w odniesieniu do niektórych atlasów są dwie wersje. Jest wersja online, którą można obejrzeć i wersja, którą można sobie ściągnąć na komputer, pełna i tam jest dużo, dużo więcej danych, takich szczegółowych. I na szczęście jest bezpłatnie dystrybuowany czytnik Tableau, więc wystarczy sobie ten czytnik ściągnąć na własny komputer, ściągnąć taki plik i wtedy jesteśmy użytkownikami lokalnymi. Ma to tą zaletę, że nawet gdyby coś się działo z Tableau, że gdyby ta chmura zniknęła, to wszystkie te dane, które zostały stworzone w ramach projektu, będzie można dalej użytkować na komputerach stacjonarnych po prostu.
No bo nam zależało na tym, żeby tak naprawdę to nie było tak, jak przy niektórych projektach, że coś jest umieszczone na stronie i wisi przez 3-5 lat, tak? Tylko żeby naprawdę to funkcjonowało właściwie bez ograniczeń, tak? Na takiej zasadzie.
Było na zawsze, do końca internetu albo świata, mówiąc żartobliwie. To pana profesora Korytko jeszcze poproszę, bo widzę, że ma otwarte tutaj w telefonie. Tego nie widać w radiu, ale ja potwierdzam, że tak jest. Żeby jeszcze raz, proszę, żeby pan podał adres i może powiedział o jakichś takich kategoriach, tak krótko jeszcze zajawił ten atlas, zachęcił do odwiedzenia.
Adres strony internetowej to wm.edu.pl/atlas_królestwa_polskiego. Na komórce wyświetlają się takie kategorie 1816-1914, podziały administracyjne Królestwa Polskiego, Atlas Kolberga z 1812-1824, Atlas też z tego samego okresu miasta, wsi i osady Królestwa Polskiego, Atlas Rodeckiego 1827, wojenno-statystyczny przegląd Imperium Rosyjskiego z 1847 roku, przeglądy guberni z lat 1876-1896, Atlas Macieszy 1897-1906, no i powszechny spis ludności Imperium Rosyjskiego 1897, to takie te elementy, które się wyświetlają bezpośrednio na przykład na mobilnej komórce. Tak, to są przykłady, tak, które, atlasów, które znajdują się w tym naszym systemie.
Oczywiście, to są przykłady, ale zachęcamy do odwiedzania tego atlasu, zapoznawania się nie tylko historyków. Może historycy głównie będą zainteresowani, ale przecież ogólnie humanistom czy osobom zainteresowanym historią Polski takie narzędzie może się zdecydowanie przydać, prawda?
To znaczy, o ile się orientuję, duże zainteresowanie wyrazili nauczyciele historii.
O, właśnie.
Dlatego, że w każdej formie, która jest tam prezentowana, można wybrać sobie dowolny obszar. Powiat, dwa powiaty, województwo, gubernie. W związku z tym jest to taki asumpt do rozwijania historii lokalnych. Można sobie sprawdzić, jak te najbliższe otoczenie w tym XIX wieku funkcjonowało, jaki miało obszar, ile miało ludności. Tam są dane dotyczące pogłowia zwierząt, rodzajów zbóż na przykład, czy płodów rolnych. Więc
bardzo szczegółowe takie w ogóle informacje. Dobrze, bardzo to wszystko jest ciekawe. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Pan profesor Krzysztof Narojczyk, dziękuję bardzo. I pan profesor Andrzej Korytko, dziękuję bardzo. I gratuluję realizacji tego projektu.
Dziękujemy bardzo.